llena de calle. Hoy voy a Colombia y es sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami
Jakub Trendowicz
i Diana Orłowska.
Jak w każdy czwartek, drodzy słuchacze, chcemy razem, wspólnie pochylić się nad tematem powołania do życia kapłańskiego bądź do życia konsekrowanego i wspólnie ukazać jego piękno oraz tę niezwykłą tajemnicę, jaką za sobą niesie.
Dzisiaj w naszym studiu gościmy księdza profesora Tomasza Kraje. Szczęść Boże, witamy
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa i witam wszystkich słuchaczy.
Ksiądz Tomasz Kraj przyjął święcenia kapłańskie 17 maja 1987 roku z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego.
Ksiądz profesor Tomasz aktualnie pracuje jako wykładowca, a na dodatek, warto zaznaczyć, sprawuje funkcję kierownika Katedry Bioetyki Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Obszar księdza profesora zainteresowań poza zagadnieniami teologii moralnej fundamentalnej, zwłaszcza problem uzasadnień moralnych, stanowi bioetyka z perspektywy teologicznej, a w niej zwłaszcza problemy moralne związane z rozwojem genetyki.
I tak, jak mogliśmy usłyszeć, ksiądz profesor działa naukowo w tym obszarze bioetyki, tak, tej teologii moralnej fundamentalnej, ale zanim właśnie przejdziemy do tego sedna, można powiedzieć, trzeba od czegoś zacząć. Dlatego, księże profesorze, pozwolimy się na sam początek naszej audycji spytać, jak to się wszystko zaczęło? Kiedy w księdza głowie zaczęła się jakaś rodzić myśl, a w sercu jakieś wołania Pana Boga odnośnie tej drogi do kapłaństwa? Jak to się zaczęło? Kiedy ksiądz zrozumiał, że to rzeczywiście jakieś powołanie rodzi się? Kiedy to było?
Więc tak na poważnie, to powołanie właściwie narodziło się w połowie pierwszego semestru w klasie maturalnej. No, wtedy się człowiek też zastanawia po maturze, co robić, do jakiej szkoły iść. No, a mnie się narodziła właśnie taka myśl, że tym moim przeznaczeniem jest prawdopodobnie służba Boża i dlatego trzeba iść do seminarium duchownego. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, do którego, ale jakoś tak Pan Bóg prowadził, że te drogi skierowałem do seminarium krakowskiego i tam po rozmowie z księdzem rektorem, która odbyła się już właściwie pierwsza przed maturą, a druga, jak już zdałem maturę, miałem świadectwo maturalne, to było w roku 1981, i zostałem przyjęty do grona tych alumnów, kandydatów do kapłaństwa.
Kiedy już ta myśl pojawiła się o kapłaństwie, czy szukał ksiądz wsparcia przy rozeznawaniu swojego powołania? Czy była taka osoba, która pomogła tak ostatecznie, jakby przyczyniła się ostatecznie do tego wyboru?
Jakoś tak nie bardzo. To znaczy specjalnie to, owszem, jest czasem taka sytuacja, że człowiek nie jest w pełni zdecydowany i wtedy szuka pomocy, jakiegoś rozeznania uznanych księży sobie, na przykład katechetów, ale w moim przypadku tego raczej nie było. Natomiast przypuszczam, że wpływ, chociaż wtedy jeszcze nieznany, na to moje powołanie miała rodzina, ponieważ w tej mojej rodzinie były osoby duchowne, to znaczy siostra mojego ojca była siostrą zakonną, była felicjanką. Z tej strony od ojca jego stryj był zakonnikiem, był dominikanem, który był męczennikiem, ponieważ on pracował na Ukrainie, na dzisiejszej Ukrainie. Pracował jako dominikanin, był przeorem klasztoru w Czortkowie i został zamordowany przez NKWD w 1941 roku. Poza tym ze strony mojej mamy też był taki cały, można powiedzieć, ród kapłański, ponieważ brat mojego pradziadka ze strony mamy był wybitnym filozofem katolickim, księdzem oczywiście, i nawet był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez pewien czas. Tak samo brat mojej babci ze strony mamy był księdzem i kuzyn mojej mamy był księdzem. Ja jestem tym kolejnym pokoleniem, można by powiedzieć. Także to ma, czy miało, jak mi się wydaje, wpływ. Chociaż wtedy jeszcze, jak się zastanawiałem nad kapłaństwem, to nie brałem tego w ogóle pod uwagę. To nie z tego powodu wstąpiłem do seminarium.
Nie z tego powodu? To znaczy, może to ksiądz jakoś...
To znaczy, można by powiedzieć, że ta jakaś przeszłość rodziny, w sensie tych osób służących Bogu w wypełnieniu powołania szczególnego, tej posługi wobec Kościoła, nie była przeze mnie brana pod uwagę. To znaczy, ja wstępowałem raczej jako taki człowiek, który też nie miał jakiegoś specjalnego, powiedzmy, takiej specjalnej bliskości wobec służby Bożej, bo jakkolwiek w szkole podstawowej byłem ministrantem, to w szkole średniej nie byłem ani ministrantem, ani lektorem. Po prostu byłem taki trochę, można powiedzieć, człowiek z zewnątrz, który ni stąd, ni zowąd zgłosił się do seminarium. Nawet moi rodzice byli zaskoczeni. Pamiętam, że mama moja mówiła, żeby najpierw iść może na studia, i tam może zweryfikować to powołanie, ale jednak jakoś, można by powiedzieć, w cudzysłowie, że się uparłem i poszedłem zaraz po maturze.
Też piękna taka nauka wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i takiego podjęcia takiej decyzji rzeczywiście. Brgnięcia w to, co się narodziło i sprawdzenie tego, nie?
Można tak powiedzieć. Przy czym ja może nawet nie patrzyłem na to w takich kategoriach, żeby powiedzmy wziąć odpowiedzialność za siebie, czy powiedzmy jakieś takie wzniosła motywacja, tylko coś mnie pchało, no to nie opierałem się, tylko poszedłem do seminarium. Mogę też powiedzieć taką rzecz, może to zabrzmi trochę pysznie, ale ja chodziłem do jednego z lepszych liceów krakowskich. Nawet dzisiaj to liceum numer 5 w Krakowie jest w czołówce liceów polskich. Poza tym nie byłem też, można powiedzieć, zawodnikiem takim tyłowym, to znaczy miałem bardzo dobre świadectwo maturalne, także to nie było tak, że bałem się, że nie dostanę się na inne studia, więc poszedłem do seminarium, tylko tak się zdarzyło i ja odpowiedziałem pozytywnie. I do tej pory się dziwię, że Pan Bóg mnie wybrał, no ale tak jest.
Teraz właśnie jak jesteśmy w tym temacie seminarium, to my chcemy zapytać, jak wspomina ksiądz ten piękny czas, ten czas dojrzewania do tej decyzji, do oddania się całkowicie w ręce Panu Bogu. Jakby w którym momencie nabrał ksiądz profesor pewności, że to ta właściwa decyzja?
Tak, kiedy przez te 6 lat, czy była jakaś taka sytuacja, czy rzeczywiście to było tak, jak ksiądz wspominał, takie dojrzewanie w czasie po prostu, czy rzeczywiście też seminarium było jakąś taką mocną weryfikacją?
To znaczy jest tak, że na pierwszym roku są takie rekolekcje, w ramach których jest takie, można powiedzieć, pierwsze uderzenie polegające na tym, że trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście jest to, i można by powiedzieć, że jest drugie uderzenie przy takich rekolekcjach wielkopostnych, kiedy też na pierwszym roku mieliśmy właśnie taką sytuację, że znów zostaliśmy niejako ponagleni do tego, żeby rozeznać, czy to rzeczywiście ta droga, czy też inna. I dla mnie takim tym momentem, kiedy się zastanawiałem poważnie, czy nie zrezygnować, czy to rzeczywiście moja droga, to były te rekolekcje wielkopostne na pierwszym roku. Ojciec duchowny, który był moim spowiednikiem, powiedział mi, że jakoś mnie uspokoił. No i potem już całe seminarium przeżyłem, wydaje mi się, potwierdzając tylko ten wybór podstawowy, także o tyle mogę powiedzieć.
Mm-hmm. Tak, teraz mi się po prostu tak nasunęło, ale spontanicznie, ilu księże profesorze miał ksiądz kolegów na roku?
No my zaczynaliśmy, bo my byliśmy takim dużym rocznikiem, bo wtedy, kiedy ja wstępowałem do seminarium, to było to wydarzenie pontyfikatu świętego dziś Jana Pawła II. Wtedy to był rok 1981. To jeszcze dodatkowo był czas Solidarności, to znaczy jeszcze nie było stanu wojennego. Już nadciągały te czarne chmury związane z tym, że władza komunistyczna nie mogła znieść tego nurtu wolnościowego, który wtedy miał miejsce w PRL-u. A zwłaszcza ludzie młodzi przeżywali ten czas taki wolnościowy, jak jakieś taka, można powiedzieć, doświadczenie niespotykane w tym systemie, w którym wzrastaliśmy. No i wtedy też dużo było bardzo powołań. No, nas zaczynało seminarium 85 kandydatów, przy czym moi koledzy mówili, że było zgłosiło się jeszcze więcej, to znaczy w późniejszym takim terminie po wakacjach zgłosiło się jeszcze kilkunastu, także w sumie chyba było ponad 100, ale tych ponad od 85 już nie można było przyjąć, bo miejsca nie było po prostu.
I święcenia kapłańskie ilu przyjęło?
A święcenia kapłańskie przyjęło z tych 85 50, przy czym było jeszcze trzech dodatkowych, którzy z innych lat po prostu kończyli razem z nami.
Takie było pragnienie bardzo tego kapłaństwa.
Czy właśnie postać Jana Pawła II też była dla księdza jakimś takim wzorem, autorytetem, nie, inne słowo szukam, jakimś takim swego rodzaju odwołaniem właśnie, że Jan Paweł II to jest ogromny wzór kapłaństwa, to, że jest też naszym rodakiem, to on stanowił dla księdza też jakiś punkt odniesienia? O, właśnie.
To znaczy, trudno powiedzieć, że tak, i trudno powiedzieć, że nie, ponieważ na pewno jakieś oddziaływanie, które miał święty papież, było, bo on modlił się za wszystkich. Ja też miałem taki przywilej jeszcze jako młody chłopak, że byłem bierzmowany przez kardynała Karola Wojtyłę. Natomiast jakiejś takiej świadomości, że Jan Paweł II jest wzorem, to raczej nie było, no bo to był dość duży taki dystans pomiędzy klerykiem a papieżem, no to raczej nie, ale
teraz
pewno...
w sercu coś ciekawego takiego się rodzi, że bierzmował mnie ten wielki święty człowiek, że od niego przyjąłem ten sakrament?
To znaczy, to na pewno miało wpływ, chociaż to nie, ten wpływ niekoniecznie musiał być przeze mnie uświadamiany albo odczuwany,
tak, rozumiem.
Ale wpływ na pewno był.
I tak dobrnęliśmy też do postaci świętego Jana Pawła II, z którym związany jest uniwersytet, gdzie ksiądz profesor pracuje, ale to będzie po przerwie już. Dobrnęliśmy do końca pierwszej części naszej audycji.
Tak, teraz drodzy słuchacze, zapraszamy Was na krótką przerwę muzyczną. Widzimy się, słyszymy się już za moment.
Nie ma przypadków w planach Bożych, choć to musiało się ułożyć, by Karol poczuł duszą i ciałem, Bóg chce, żebym został kapłanem. To było nagłe jak olśnienie, po którym radość szła i pewność, i światło jak wewnętrzny spokój innym na mowę mnie. Wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Słowo stało się, słowo stało się, słowo stało się ciałem. I nikt sam sobie nie bierze godności. Pan powołuje z wysokości. Powołuje z wysokości.
Witamy po przerwie i w dzisiejszym odcinku audycji Dar i Tajemnica w naszym studiu gościmy księdza profesora Tomasza Kraję. I księże profesorze, jak rozmawialiśmy na początku, w pierwszej części naszej audycji zwracaliśmy uwagę na te początki rozeznawania tego powołania, to teraz i też wylądowaliśmy przy postaci świętego Jana Pawła II. Jak wspomnieliśmy też na początku naszej audycji, ksiądz pracuje na Uniwersytecie właśnie Papieskim w Krakowie, ale jeszcze delikatnie cofając się przed tym, przed byciem wykładowcą, jak wyglądało życie kapłana wikarego na początku, jak to się rozwijało, w jakich jakby też obszarach ksiądz działał na początku?
No więc jeśli idzie o doświadczenie duszpasterskie, no to w czasie, kiedy ja przygotowywałem się do kapłaństwa, to po raz pierwszy zaprowadzono tak zwaną praktykę diakońską w Wielkim Poście. I moje pierwsze doświadczenia duszpasterskie jeszcze przed byciem księdzem, to były doświadczenia diakona, czyli człowieka, który już ma pierwszy stopień wyższych święceń kapłańskich. Ja odbywałem tę praktykę w Wielkim Poście roku 1987 w miejscowości Frydman na Spiszu. I to były moje pierwsze doświadczenia, tam mówiłem pierwsze moje kazania, takie kazania pasyjne, jak to w Wielkim Poście było, uczyłem, katechizowałem dzieci w salce katechetycznej, no bo jeszcze był ten czas, kiedy było tylko wszystko w salce katechetycznej, nie było jeszcze w szkole. Natomiast pierwsze doświadczenia moje, gdy idzie o pracę kapłańską, no to po wyświęceniu na księdza zostałem wysłany do parafii Narodzenia Matki Bożej w Żywcu. To była duża parafia taka miejska, jak gdyby powiatowa, byśmy powiedzieli. I no tam było sporo tych wiernych, o ile dobrze pamiętam, 13 tysięcy ludzi było w tej parafii. Było tam chyba 7 miejsc do odprawiania w niedzielę, ale był też duży zespół, który liczył poza księdzem proboszczem i księdzem rezydentem 6 wikarych, o ile dobrze pamiętam. Także praca była bardzo dobrze zorganizowana, zespół bardzo zgrany i to było bardzo dobre dla mnie doświadczenie. Drugą parafią moją była parafia Prokocim Nowy w Krakowie, gdzie mieścił się szpital dziecięcy i ja zostałem kapelanem tego szpitala dziecięcego. Pamiętam wtedy, że pojawiły mi się siwe włosy, choć miałem dopiero 26 lat. Ten obchód tego szpitala był trudny, ale też przynoszący wiele satysfakcji, radości i tam też katechizowałem dzieci w tym szpitalu, bo niektóre bywały tam przez dłuższy czas i miały ze mną katechezę. Potem przygotowałem licencjat kanoniczny, czyli taki stopień, który jest po magisterium w kościele i wtedy pracowałem w dwóch parafiach. Najpierw była to parafia Bielany koło Krakowa, a druga parafia to była parafia Prądnik Biały. I potem stamtąd, jak już zrobiłem ten licencjat, miałem robić doktorat początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, ale tam się okazało, że nie bardzo mogę zrobić, ponieważ ten doktorat tam miałby być z filozofii, a ja byłem teologiem. Ale żeby, zanim to się okazało, to zostałem wysłany przez księdza kardynała Macharskiego do Londynu i tam pracowałem w polskiej parafii świętego Andrzeja Boboli i miałem tam gromadzić materiały do doktoratu, które okazało się, że nie może być tam napisany i tam jeden z takich ludzi, którzy tam mieli nade mną sprawować tą pieczę naukową, pan nieżyjący już, pan profesor Luc Gormalli, wystarał się dla mnie o możliwość studiowania w Rzymie i w ten sposób zacząłem moje studia w Rzymie w Instytucie dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i moim kierownikiem moich studiów był najpierw ksiądz profesor Carlo Caffara, późniejszy kardynał, ale niestety jak pech to pech, czyli najpierw nie na kulu, potem ksiądz Caffara został arcybiskupem diecezji Ferrara-Comacchio i musiałem po roku startować jeszcze raz, niejako jeszcze raz rozpoczynać, ale trafiłem już wtedy bardzo dobrze, bo moim promotorem został ksiądz profesor Livio Melina, wybitny teolog, moralista, no i tam napisałem mój doktorat, który właśnie dotyczył zagadnień genetycznych, mianowicie był on odpowiedzią na pytanie, dlaczego pewnych ingerencji genetycznych nie można uznać za postęp naukowy, akurat dotyczyło to tak zwanej eugenicznej inżynierii genetycznej. Ten mój doktorat obroniłem w 1999 roku i potem zaraz zostałem pracownikiem naukowym wtedy jeszcze Papieskiej Akademii Teologicznej, a od 2009 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II habilitację zrobiłem w roku 2010, no i później też rozwijałem swoje zainteresowania naukowe, o których tu już była mowa i będę się starał o profesurę.
Można powiedzieć, że ten ja to tak zawsze nazywam w cudzysłowie bakcyl do takiej naukowości właśnie, ksiądz profesor złapał, polubił to w czasie seminaryjnym? Jakimś też swoim profesorem ksiądz zachwycił, że tak stwierdził, że to też jest jakaś możliwość dla mnie?
To znaczy niewątpliwie tak, chociaż mogę powiedzieć, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, z tego powodu, że moi rodzice byli nauczycielami akademickimi. Mój świętej pamięci tato był profesorem w Polskiej Akademii Nauk. Natomiast moi bracia też, mam trzech braci, dwóch już jest profesorami, także ja jestem wśród nich też, będę się starał, tak jak powiedziałem przed chwilą, także to jest, można powiedzieć, jakieś zainteresowanie rodziny, tylko dziedziny się różnią.
To jak ksiądz profesor wspomniał wtedy o tych osobach duchownych w rodzinie, tak pięknie pasuje i widać, że co do tych profesor też bardzo pasuje, że rzeczywiście gdzieś te ziarenko naukowości się rozsiało i tak wzrasta.
No, ciekawe. Jest coś takiego, mianowicie, że w różnych rodzinach jest to przekazywane, pewnego doświadczenia z pokolenia na pokolenie, i to jest coś, co można łatwiej przekazać, powiedzmy, powiem generalnie potomstwu, ponieważ ci ludzie młodzi wzrastają w pewnej atmosferze, która jest związana z tym, co robią rodzice, prawda? A więc jeśli rodzice się zajmują nauką, no to łatwiej jest...
Siłą rzeczy coś będą mieli ci te dzieci.
Synom, córką po prostu wybrać czy kontynuować to dzieło.
Też taka wiedza już od młodzieńczych lat przekazywana dzieciom, właśnie od rodziców.
To znaczy, to nie jest wiedza przekazywana z tego powodu, że na przykład jeśli mój świętej pamięci tato zajmował się tak zwaną mechaniką górotworu, czyli obliczeniami matematycznymi dla kopalń, no to ciężko to przekazać powiedzmy dzieciom, ale można zainteresować na przykład powiedzmy tematami takimi, które pokazują, że pomimo tego, że może nieraz ten status ekonomiczny nie jest najlepszy w przypadku pracowników naukowych, że można więcej pieniędzy zarobić w innych zawodach, to jednak coś więcej jest w tym poświęceniu się nauce niż tylko, powiedzmy, takie względy, można powiedzieć, tego natychmiastowego wynagrodzenia, za którym wielu ludzi goni i się o nie ubiega.
Jak już właśnie wcześniej wspomnieliśmy, jest ksiądz profesor wykładowcą właśnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wykłada ksiądz gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony moralnej, jak i duchowej. I jak młodzi dzisiaj przyjmują takie nauki?
To znaczy, nie mam za dużego, czy powiedzmy sobie, zbyt dogłębnego sposobu sprawdzenia tego poza egzaminem. Te egzaminy zwykle wszyscy u mnie zdają. Natomiast czasem, już po iluś tam latach, to człowiek widzi, jak ludzie słuchają. No i jeśli się im mówi to w sposób ciekawy, taki, który jeszcze właściwie nigdzie nie można specjalnie znaleźć, ponieważ literatura ma to do siebie, że albo obejmuje jakieś bardzo specjalistyczne fragmenty i rzadko dzieli się z nami takimi przemyśleniami o charakterze mądrościowym, które można na sali wykładowej przekazać słuchaczom, no to wydaje mi się, że słuchają tego, co się do nich mówi. Zresztą też od czasu do czasu ktoś z kolegów powie mi, że jest taka fama, że ksiądz Kraj ma dobre wykłady.
Czyli jednak młodzi bardzo to łapią i też muszą...
Wszyscy, ale no jasne. Generalnie jest, powiedzmy, jakieś zainteresowanie.
Pięknie. A tak, księże profesorze, tak właśnie też wiadomo, życie około zawodowe, te naukowe, które księdza życie przepełnia, jest ważne, ale też oczywiście z tego względu, że ksiądz jest kapłanem, czyli sprawuje Eucharystię, spowiada wiernych. Co by ksiądz z tego swojego życia kapłańskiego, około też naukowego, wyciągnął jako takie najpiękniejsze, najważniejsze w tym życiu kapłańskim? co daje księdzu taką największą, no, może satysfakcję, radość, rzeczywiście taką, takie spełnienie, co jest dla księdza w tym powołaniu jako kapłan, jako działający kapłan, funkcjonujący, co jest takie najważniejsze?
Najważniejsza jest ta świadomość, która jest też w pewnym sensie tajemnicą, mianowicie dlaczego ja? To znaczy, dlaczego Bóg, który jest przepotężny, wybrał akurat mnie? I to jest coś, co jest jakąś, powiedzmy, fascynacją, która, no, nieraz ludzie robią różne rzeczy po to, żeby się dowartościować albo żeby zyskać uznanie ze strony innych ludzi. Natomiast tutaj człowiek widzi, że pomimo różnych swoich niedoskonałości jest to uznanie ze strony samego Stwórcy, który akurat wybrał mnie do tej posługi. Zresztą ja tam mówiłem kiedyś w jakiejś prywatnej rozmowie na temat tego, co napisałem sobie na obrazku prymicyjnym. Mianowicie na obrazku prymicyjnym zapisałem sobie tekst z listu do Rzymian 9,16, że wybranie nie zależy od tego, kto chce lub się o nie ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie, czyli dostawszy takie powołanie, zostałem obdarzony niezwykłą porcją miłosierdzia i to jest coś, co jest rzeczywiście fascynujące.
A właśnie nawet czerpiąc z tego ogromnego doświadczenia, z tej świadomości wiary ogromnej, jakie miałby ksiądz profesor słowo do nas, ludzi młodych, do naszych rówieśników w kontekście radzenia sobie z kryzysami, czy to wiary, czy tożsamości, które są tak bardzo powszechne we współczesnym świecie? Jaka rada jest od księdza profesora właśnie dla nas, dla naszych rówieśników?
Wydaje mi się, że wiele problemów ludzi wierzących w Polsce polega na tym, że nie do końca rozumieją, na czym polega chrześcijaństwo. Mianowicie, że Ewangelia ma dwie części. Pierwsza część to jest to przypomnienie o tym, jakie są wymagania stawiane przez Chrystusa. Natomiast jest też druga część. Ta druga część to jest dar ze strony Boga, Jego łaska, bez której tej drogi, którą nazywamy chrześcijaństwem, nie jesteśmy w stanie przejść. Bo gdyby tak było, to by oznaczało, że człowiek może się sam zbawić bez pomocy Boga. Natomiast tak się nie da i nikt, żaden z ludzi nie jest w stanie osiągnąć zbawienia bez Bożej łaski, co zresztą powtarzamy wśród prawd wiary. I teraz, jeśli człowiek przeżywa zgłody, przeżywa trudności, no to powinien swoje kroki skierować do Chrystusa, to znaczy postarać się o to, żeby, jeśli nie jest w stanie łaski święcającej, żeby ten stan wrócił i żeby Komunię Świętą przyjmować, a przyjmując Komunię Świętą starać się poświęcić Panu Jezusowi, który przychodzi trochę czasu, spotkać się z Nim, że to by nie było tak, że człowiek w jakiś sposób, może użyję niewłaściwego słowa, odwala praktykę duchowną, bo tak nakazują przykazania, tylko żeby to się zamieniło w taką serdeczną przyjaźń dwóch przyjaciół, którzy razem ze sobą są, sobie ufają i sprawiają, że ta droga człowieka przez życie rzeczywiście nabiera smaku.
Tutaj już, kochani, dochodzimy do końca, będziemy kończyć naszą audycję.
Pięknie się smakuje historię księdza profesora i te takie rady, ale no czas już właśnie
tak,
tutaj...
Tak, już czas nam ucieka, dobiega końca, ale chcieliśmy bardzo podziękować za tą audycję, za ukazanie piękna, jakim jest właśnie kapłaństwo.
I takie, że to jest specjalne też wybranie przez Pana Boga, w sensie specjalne, że jest jakieś tajemnicze. To dziękujemy za to słowo do nas, do młodych. Księże profesorze, dziękujemy za to, że ksiądz się zgodził się z nami podzielić tym ogromnym doświadczeniem.
Dziękuję również bardzo za zaproszenie. Też chcę powiedzieć, że na zakończenie, że w życiu naszym spotykamy takie doświadczenie, które określa się mianem tajemnicy. Otóż nie wszystkie tajemnice i zagadki muszą być wyjaśnione. Człowiek też powinien stawać wobec tajemnicy i ją kontemplować. I o tym też w życiu naszym chodzi. Dziękuję bardzo.
Też dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszamy już na kolejną audycję Dar i Tajemnica o stałych porach. Przypominamy, drodzy słuchacze, że naszym gościem był ksiądz profesor Tomasz Kraj.
Szczęść Boże.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.